Drodzy Państwo, witamy Was bardzo serdecznie na kolejnej audycji Młodzi na Fali. Witamy młodzież zgromadzoną w naszym domowym studio. Dzisiaj razem z nami na audycji są
Natalia, dobry wieczór.
Nicole, witam.
Szczęść Boże, Monika.
Witam, Maciek.
Szczęść Boże, Kuba.
Szczęść Boże, Agnieszka.
Cieszymy się, że dzisiaj w takim większym gronie udało nam się jakoś zebrać. I dzisiaj, drodzy Państwo, mamy taki temat, który wydaje się, że jest bardzo ważny, choć wszystkie tematy są ważne, ale on dotyczy naszego życia, jakoś szczególnie życia religijnego, życia w Kościele. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj opowiedzieli w ogóle o sakramentach, ale dokładnie o sakramencie Eucharystii i o sakramencie pokuty. Dlatego, że wydaje się, że z tych sakramentów najczęściej po prostu korzystamy. Ale na początek chciałbym Was tak całkowicie luźno w ogóle zapytać, może bez jakiejś definicji, na razie jeśli ktoś zna jakąś definicję, to może oczywiście opowiedzieć, ale czym jest w ogóle sakrament w Kościele? Czy jest jakaś różnica między sakramentem a modlitwą?
No ja pamiętam tę definicję z biewmowania, tak się składa. To jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Tak. I chyba nic więcej do tego nie potrafię dodać, bo to mówi wszystko. Ale drugie pytanie księdza było takie, czy jest jakaś różnica pomiędzy modlitwą a sakramentem. To ja bym powiedziała, że jest zasadnicza. Właśnie dlatego, że w sakramencie otrzymujemy już coś, otrzymujemy jakąś łaskę, a w modlitwie prosimy o coś. I niekoniecznie dostajemy od razu.
Że tak pomyślałam, podobnie trochę, że modlitwa wychodzi tak od nas bardziej, a sakrament jest taki bardziej dla nas. Trochę to było takie moje pierwsze skojarzenie zestawienia tego. No, że właśnie sakrament jest taką wielką łaską w naszym kierunku, a modlitwa naszym stawieniem się przed Bogiem.
Czy ktoś ma jakiś jeszcze pomysł? Jakby, w ogóle jakby troszkę rozbudować tą definicję, bo to jest faktycznie definicja taka katechizmowa. No, gratuluję w ogóle medalce niepamięci takiej dobrej. To jest faktycznie niewidzialny znak niewidzialnej łaski. Nie? Czyli tu pojawia się w ogóle kategoria znaku. Nie? Bo to jest jakby to jest stawiane tutaj na pierwszym miejscu. Nie? Widzialny znak niewidzialnej łaski. Co to oznacza? Zapanowała cisza teraz. Agnieszka jakąś muzykę tam wrzuci.
No bo no jest to jakieś... Bo różne łaski przyjmujemy, wiadomo, na co dzień, cały czas. Więc może jakby sakrament to jest takie... taki właśnie bardzo namacalny sposób jakby też... Nie wiem, jak to powiedzieć, no otrzymuję jakąś łaskę, albo wokół tego jest dużo takich bardzo powiedzmy ludzkich i widocznych dla nas znaków tego momentu, tego wydarzenia, tego co się dzieje.
I tu właściwie dochodzimy też do takiego sedna, żeby zaistniał sakrament, muszą być jakieś rytuały, tak, spełnione, muszą być jakieś znaki, które są ważne, żeby ten sakrament w ogóle zaistniał. Bo znaczy my możemy iść modlić się w każdym momencie, ta forma modlitwy może być różna. Tak? Możemy się modlić własnymi słowami, możemy się modlić regułką, możemy litanią się pomodlić, ale w sakramencie jest właśnie ta różnica też, między innymi, że tu musi być konkretny jakiś znak, który jest, jakiś rytuał dokładnie, nie? Jakaś forma i materia się mówi sakramentu dokładnie, jeśli byśmy tak teologicznie mówili. Musi być spełniona forma tego sakramentu i materia musi zaistnieć, żeby w ogóle zaistniał sakrament. To też jest bardzo ciekawe. Nie? A może Maciek chce dodać?
Ustanowione przez Chrystusa.
Zgadza się. A pamiętacie w ogóle ile jest sakramentów w Kościele?
7.
Okej, okay, a potraficie je wymienić?
Chrzest, biewmowanie, Najświętszy Sakrament, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo.
Okej, okay, dobra, super.
Pamiętam zbiewowanie.
Ale ja to często jak mam nauki, jak miałem w Polsce miałem nauki przed chrześcijanami, jak to tłumaczyłem ludziom trochę o sakramentach. Mówiłem, że taka specgrupa w ogóle spośród sakramentów. W ogóle wyróżniamy, można by powiedzieć, takie trzy grupy spośród tych 7 sakramentów. Nie wiem, czy kojarzycie, a spośród nich jeszcze taka specgrupa jest, ale to Wam powiem, dlaczego ona jest nazywana specgrupą. Ja ją tak nazwałem w ogóle.
To
nie znacie. Ale może się domyślicie, ale...
Pewnie chodzi o to, że nie wszystkie są dostępne dla wszystkich.
Nie o to chodzi.
Ale...
O, właśnie, to jest to. Ale jest trzy grupy sakramentów. Czy kojarzycie, jakie to są grupy? Bo jak dzielimy sakramenty?
Tajemniczenia chrześcijan.
Super, Maciek, jakie to są sakramenty?
Wierzmowanie i komunia.
Chrzest, wierzmowanie i komunia, zgadza się, w tajemniczeniach chrześcijańskich, inicjacji chrześcijańskiej.
Potem pewnie kapłaństwo małżeństwo jest jakoś brane razem.
No tak, zgadza się.
Że jakby to po prostu idziesz albo tą jedną, albo drugą drogą.
Super. I jeszcze jest jedna grupa.
Pokuta namaszczenia chorych i Eucharystia.
Ja Eucharystia była wymieniona w tym tajemniczeniu chrześcijańskiego.
A to już jest, pokuta namaszczenia chorych po prostu.
No tak.
Nie, to jest osobno.
Jeszcze?
Znaczy nie, teraz zostało nam namaszczenie chorych, zostało nam i została nam pokuta, no tak, okej, sorry, to ja się po prostu zamierzam. No i to są sakramenty uzdrowienia, tak mówimy, nie o tych sakramentach, to jest uzdrowienie duszy i uzdrowienie z, właśnie też prosimy o uzdrowienie jakiejś konkretnej choroby przy namaszczeniu chorych. I jeszcze specgrupa, ją tak nazywam, mi się to bardzo podoba, to są sakramenty, które wywierają tak zwany charakter sakramentu, czyli niezatarte znamie na duszy człowieka. Jakie to są sakramenty w ogóle? Ja wam powiem, że tylko nie raz w życiu przyjmujemy. Znaczy,
Chrzest,
o właśnie, no teraz to jest ciekawe, co powiedzieliście. Jeszcze raz wymieńcie.
Chrzest na pewno.
Chrzest, zgadza się. Bierzmowanie na pewno, to się zgadza. Chrzest, bierzmowanie, niezatarte znamie, tak zwany charakter sakramentów. Kapłaństwo i coś jeszcze? Czy małżeństwo przyjmujemy tylko raz w życiu? Czy jest taka możliwość przyjęcia go drugi raz do sakramentu? No właśnie. No właśnie, no zgadza się, czyli trzy sakramenty, chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, które nie powtarzamy, one się nie powtarzają, tylko raz w życiu nie przyjmujemy i one wywierają, tak wierzymy, takie niezatarte znamie na duszy człowieka, czyli jeśli ktoś przyjmie chrzest, jeśli się wypisze z kościoła wspólnoty, on zawsze będzie chrześcijaninem, dlatego że jakby ten znak jest, ta pieczęć, można by powiedzieć, jest po prostu na duszy człowiek. No a pozostałe sakramenty, nie wiem, jak pokuta, no to spowiadamy się, nie wiem, co miesiąc, co dwa tygodnie, nie wiem, co jakiś czas, albo komunię świętą możemy przyjmować przecież codziennie. Ja tak często właśnie jak rozmawiam też z ludźmi na naukach, przecież mi to jest, o małżeństwo, zawsze powiem tylko raz w życiu, to chce szpanować po prostu, mówi, ja tak małżeństwo, wierzenie, jak ktoś...
Idealistyczny.
Tak, oni mówią, a to są rozwody w kościele. Więc to jest takie spojrzenie. Dobra, to my się skupimy na tych sakramentach właściwie inicjacji i uzdrowienia. Też powiem wam tak z ciekawości, że ogólnie Chrzest Święty jest sakramentem, on jest nazywany sakramentem wejścia w ogóle w Kościół, bramą innych sakramentów, dlatego że jeśli nie przyjmiemy Chrztu Świętego, nie możemy przyjąć innego sakramentu. Jeśli byśmy nawet przyjęli, ten sakrament jest nieważny. Nie? Jeśli nie jest po prostu chrzest przyjęty. Nie? Czasem były takie sytuacje, że... To niedawno była taka sytuacja nawet, było głośno o tym jakiś rok temu, że się okazało, że w czasie chrztu nie została spełniona odpowiednia forma, czyli nie powiedział jakby ten ksiądz, który chrzcił danego człowieka, nie wypowiedział tej formy, która powinna być do sakramentu, a potem to dziecko zostało księdzem, w sensie tym, że ten chłopak został księdzem. Się zastanawiali nad tym, czy ogólnie wszystko to, co robił, po prostu było ważne, tak? Czyli odprawianie mszy świętej, spowiadanie, bo to jest wielki problem wtedy, nie? Ktoś poszedł do spowiedzi święte. Się okazało, że musiał faktycznie przyjąć jeszcze raz wszystkie sakramenty, musiał od nowa przyjąć ten ksiądz. Bo zobaczył po prostu, na taśmie wideo to zobaczył, bo to było po prostu nagrywane i się okazało, że tam nie dopełnił właśnie tej formy, która powinna być, nie? I to też pokazuje, że do ważności sakramentów jest potrzebna forma, czyli słowa, jest potrzebna materia. A teraz mam zagadkę, taką powiem, może ją zgadniecie. Dobra, czyli mamy Chrzest Święty, co jest potrzebne, jaka jest forma, jaka jest materia tego sakramentu? Raczej, co jest potrzebne do tego, żeby ten sakrament był ważny? Materia i forma. Powiem wam tak, że materia... Dziecko jest potrzebne, tak, to jest racja. Ale jak dziecko przyniesiemy. No, co z taką formą sakramentu? Forma to jest najczęściej regułka taka.
Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
A w Eucharystii jaka jest taka forma?
Są słowa przemienienia.
przeistoczenie, które my nie możemy zmieniać, nie? Nie możemy. Maciej się tutaj przygotowuje do święcenia. Nie możemy zmieniać tych, nie wolno zmieniać, do sobie czegoś dodawać do tego momentu, do tej ścisłej formy, która jest, bo jeśli coś dodamy do tego, to jest nieważne msza święta. Gdybym ja chciał to powiedzieć własnymi słowami, nie mogę tego powiedzieć własnymi słowami. Tylko w mszale, jak widzicie, te słowa są w ogóle tak pogrubione, one są taką dużą czcionką. Nie mogę zmienić niczego do ważności mszy świętej. W spowiedzi? Co jest taką formą?
Ja odpuszczam to.
Tak, to stara regułka właśnie. I ja odpuszczam tobie, że wystarczy to, bo tam jest takie rozbudowane, nie? Bóg Ojciec Miłosierdzie, który pojedna świat sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swego Syna, ale do ważności jest potrzebne i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To jest wystarczające. Okej. Okay. A teraz materia, teraz będzie trudniej. W Chrzcie Świętym co jest taką materią?
Woda.
Dobra. Czy można ochrzcić czym innym niż wodą?
No właśnie były takie dywagacje, czy można ochrzcić na przykład mlekiem, jeśli nie ma wody, albo Coca-Colą na przykład, bo są takie sytuacje, że nie ma dostępu do wody i odpowiedź, pamiętam jakieś tam rady do spraw czegoś, nie pamiętam dokładnie
jak to się nazywało. Sakramentu, wystąpienie sakramentu.
Była taka, że nie, że woda jest niezbędna.
Tak.
I to już bez różnicy, czy to gazowana, czy mineralna, czy jakaś
woda. Woda musi być woda. H2O po prostu. Zgadza się. A w sakramencie Eucharystii co jest taką materią?
Chleb i wino.
Dobra, to musi być chleb i wino. Nie może być woda, ani sok, ani rzeczy do ważności.
A musi być woda w winie? No przecież się...
Łączy się.
Czyli musi być też woda,
łączy się chyba do ważności, bo musiał doczytać, czy jest potrzebne do ważności ta kropelka wody. To jest piękny znak tego, nie? Że jakby to się łączy bóstwo z człowieczeństwem, dwie natury Jezusa. Nie? Takie jest tłumaczenie tego. A to jeszcze doczytam dokładnie. Czy to jest do ważności, czy wystarczy same po prostu wino i po prostu musi być wino.
Bardzo mnie interesowało w pewnym momencie, czy podczas Eucharystii należy używać wina białego, czy można używać czerwonego, bo w pierwotnym kościele używano czerwonego. Gdzieś doczytałam później, że czerwonego obecnie nie używa się ze względów praktycznych, ponieważ te wszystkie
serwetki,
tak właśnie, to one się bardzo brudziło od tego czerwonego i dlatego używa się białego.
Zgadza się.
Ale zdaje się, że można by było użyć czerwonego.
Tak. Pewnie używa się, czasami się używa czerwonego. W niektórych wspólnotach się używa czerwonego. A teraz jeszcze trudniej przejdźmy. A co jest w sakramencie pokuty taką materią?
Grzechy.
Tak, grzechy.
Grzechy.
Tak, grzechy są taką tą materią, która jest potrzebna do tego, bo jeśli ktoś nie ma grzechów, to właściwie nie musi skorzystać ze spowiedzi, ten sakrament w ogóle by był nieważny. A małżeństwo? Co jest taką formą w sakramencie? To jest materia, to są małżonkowie, to są zgoda ich, tak.
Małżeńska. A to nie jest ta przysięga, którą
się tak, zadaje? To i to też nie może człowiek tego zmieniać, znaczy w sensie wypowiedzieć sobie własnymi słowami, tylko to, co jest tam napisane. Ja czasami mam stres, dlatego że niektórzy małżonkowie sami chcą się uczyć tego, znaczy tej formuły. No to czasem już nie wychodzi, bo są zestresowani. To naturalnie, że w takim momencie są przejęci, zestresowani, to potem tam gdzieś zmieniają, więc muszę to potem korygować, żeby to wypowiedzieli tak, jak jest. Więc żeby tam była spełniona ta forma tego sakramentu.
Dodatkowo to jest wszystko nagrywane, więc w razie tego nawet sakrament nie ma.
Tak, tak. No czasami się mówi, jeśli coś było też nieświadomie, to no czasem się mówi tak, że Kościół jakby uzupełnia te rzeczy, które są, jakby ta intencja była ważna, ale to się już zajmują tym na pewno jakieś prawnicy i tym, którzy tu padają. Już nie będziemy wchodzić w te kwestie tego, czy coś jest ważne, czy nie, bo to już nie jest tak. To ogólnie taka wiedza właśnie o sakramentach, wracając do sakramentu Eucharystii, przepraszam, że tak katechizmowa, ale to czasem po prostu jakoś tam układa. Myślę, że dla naszych słuchaczy to też jest ważne, żeby jakoś to umieścić gdzieś tam w takiej wiedzy na temat sakramentów. Ale chciałbym, może przejdźmy do tego sakramentu Eucharystii, bo wydaje mi się, że on jest ważny, też dokumenty Kościoła mówią w ogóle o Eucharystii, że to jest źródło i szczyt życia chrześcijańskiego. Eucharystia. Źródło i szczyt życia chrześcijańskiego. Ale chciałbym, żeby wyście troszeczkę powiedzieli od waszej strony, czym dla was jest Eucharystia, czy mieliście taki etap, że nie rozumieliście Eucharystii, czy jest wam trudno przeżywać Eucharystię i co was takiego też przyciąga do Eucharystii i czy warto uczestniczyć w mszy świętej.
No to może zabieram głosy. Nie. No mnie się wydaje, że co mi pomogło tak lepiej zrozumieć, to myślę, że wszelkie oazy i rekolekcje, po prostu jak się o tym, że tak powiem, uczyliśmy, jak nam było tłumaczony każdy moment Eucharystii, co oznacza, co to przedstawia. Bo też kojarzę takie porównywania do jakby cała Eucharystia pokazuje niejako jakby całą tą historię męki i zbawienia, że porównywane są niektóre momenty mszy do niektórych, do rzeczy, do sytuacji, do wydarzeń z Pisma Świętego, znaczy z historii zbawienia, nie? Historii Jezusa. No i na przykład to mi też często pomagało tak się bardziej skupić, kiedy właśnie te konkretne rzeczy, które się tam wydarzały, kojarzyły mi się z jakimiś tam wydarzeniami. Ale też mi się podoba, to chyba kiedyś też na jakiejś audycji już mówiłam, że Eucharystia jest dla mnie takim specjalnym momentem, gdzie ja spotykam się z Bogiem, tak jak na przykład w związku jest randka, tak jakby z Panem Bogiem jest ta Eucharystia, nie? Że jakby jest taki moment, w którym jesteśmy stricte skupieni jakby tylko na tej drugiej osobie, czyli tutaj na Panu Bogu. I właśnie to jest ta chwila, nie? To jest ta godzina, którą mam jakby ja i Bóg ze sobą, gdzie jakby tak nie tyle mogę się, nie wiem, o Nim uczyć, jak znaczy słyszeć, czy na przykład przez jakieś konferencje, to powiedzmy, że bardziej tak słucham, poznaję Boga w ten sposób, ale na Eucharystii to jest bardziej dla mnie taki moment też modlitwy, w której ja bardziej poznaję Boga tak duchowo, może można tak powiedzieć. No, tak.
Czy ktoś chciałby jeszcze coś do tego powiedzieć, jakieś świadectwo swoje?
Że też wracając do tej definicji, że jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego i duchowego, to jest właśnie to fantastyczne w Eucharystii, że z niej się ciągle czegoś uczymy, a mimo wszystko w ogóle jest to też taki, i ona ma nas przygotować tak jakby do lepszego jej przeżywania, że ona też jest właśnie tym najważniejszym punktem na przykład właśnie w naszym życiu, czy to w czasie dnia, na przykład dla nas też tak księży, no to raczej jest to codzienna praktyka, albo czy w ogóle dla ludzi, którzy bardziej jakoś tam tym żyją, albo właśnie w czasie tygodnia, że to jest najważniejszy punkt i też to nas samo w sobie przygotowuje do przeżycia tego wydarzenia właśnie. Mm-hmm. Jest to może takie paradoksalne, ale też piękne na swój sposób. No i na pewno właśnie ciężko jest to zrozumieć tak w pełni. Bardziej to trzeba tak po prostu też sercem przyjąć chyba. Mm-hmm.
No tutaj u mnie bardzo się takiego było, że tak jak właśnie Maciek powiedział, że Eucharystia w tygodniu, to właśnie zaczęłam jakby poznawać Eucharystię bardziej, jak zaczęłam chodzić w tygodniu, też jest mniej ludzi, łatwiej jest się skupić, jest mniej rozproszeń takich zewnętrznych, bo takie duchowe to wiadomo, że tam zawsze jakieś są i są trudności, ale właśnie takie Eucharystia w tygodniu, gdzie, tak jak znowu Monia mówiła, można naprawdę się spotkać i być sam na sam z Bogiem. Po prostu mniej osób jest w kościele i to jest takie wtedy fajne doświadczenie.
Zgadza się super z Agą, że też bardzo lubię pod tym względem mszę w tygodniu sobie pójść, że jest mi dużo prościej jednak jak jest, nie wiem, 10 osób w tym kościele, ja mam wrażenie, że jestem bardziej taki ja i Pan Bóg. A jak są znajomi, to jakoś momentalnie łatwiej od rozproszenia. Mimo, że no nie wiem, czy nie myślę jakby o tych znajomych, ale jakoś tak od razu jest to takie, dużo łatwiej się wyłączyć. A tak to czuję, że jestem ja i on.
Mhm. Też tak polecam osobom, które mają trudności, które są wierzące, ale gdzieś tam mają trudności przeżywania tej Eucharystii, się skupić też, czy wejść sobie w te teksty też liturgiczne i w ogóle w naukę liturgii. Co oznacza liturgia, albo właśnie dlaczego te teksty są tak zbudowane, a nie inaczej, to też dużo pomaga w przeżyciu.
No, albo przeczytać wcześniej sobie czytania też, nie? To też zawsze lubiłam, że jak jednak przeczytam wcześniej, no to dużo łatwiej mi, że tak powiem, skupić się też na mszy, na tych tekstach. Że tak nie wyłączę, albo nawet jak się wyłączę, to mniej więcej pamiętam, bo czytałam przed chwilą, nie wiem, jadąc tramwajem do tego kościoła, przeczytałam, co będzie na liturgii słowa, no i tak jest łatwiej.
Warto też pamiętać, że właśnie liturgia słowa to nie są jakieś takie teksty z czapy gdzieś tam wzięte, tylko że to ma ręce i nogi i gdzieś tam Kościół to przemyślał, ludzie w sensie, którzy to tworzyli. Mhm.
W moim podejściu do Eucharystii zmieniło się dużo od momentu, jak uświadomiłam sobie, że nie muszę chodzić na Eucharystię, ale że chcę chodzić na Eucharystię. Bo jakby kiedyś wydawało mi się, że po prostu no, jest pewien no, taki rodzaj przymusu. No, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby w niedzielnej mszy świętej uczestniczyć. I ja mam takie trochę podejście, że ja nie lubię, jak coś mi się tak nakazuje. I tutaj to też tak traktowałam, że po prostu muszę. Ale jak poszłam na studia, to sobie uświadomiłam, że wcale nie muszę. I najpierw się zastanawiałam, czy chodzę do tego kościoła dlatego, że jakby gdzieś taka tradycja wyniesiona z domu i że dlatego mi tego brakuje, na przykład jeśli nie pójdę, bo wiem, że powinnam, czy ja naprawdę chcę pójść, nie? I rzeczywiście już wiedziałam tak, że jak na przykład wstawałam w niedzielę bardzo późno i zastanawiałam się, czy zdążę do jakiegokolwiek kościoła wieczorem, no to sobie mówię, to chyba jednak zależy mi na tym, żeby pójść, no bo przecież nie muszę się nikomu tłumaczyć, czy byłam, czy nie byłam. I właśnie od takiego momentu, jak zaczęłam zauważyć, czy to jest dla mnie ważne, to zaczęłam też chodzić do tego kościoła częściej i też w tygodniu. Ale to właśnie wiązało się z tym, z takim moim własnym aktem woli, że chcę, że tego potrzebuję. I też od razu przypominają mi się słowa takie z Pisma Świętego, że nie wiem, gdzie to dokładnie jest, ale jest napisane, że kto nie spożywa ciała i krwi mojej, ten nie będzie miał życia w sobie.
Chyba świętego Jana.
O właśnie. I tak to odczuwam tak bardzo namacalnie w moim życiu, że to życie, takie prawdziwe życie, to jest wtedy, jak się chodzi na Eucharystię. W sensie po prostu można zobaczyć tą przemianę i czasami to widzę, że idę do kościoła i gdzieś jestem jakaś totalnie załamana i gdzieś nic się nie udaje, a wychodzę z tego kościoła jakby wszystko się odmieniło. Tak naprawdę nie zmieniło się za dużo, nie? Bo w moim życiu nic się namacalnie nie zmieniło. Ale moje myślenie i podejście do różnych sytuacji się zmienia. I to jest niesamowite, że w tak krótkim czasie właśnie jeden taki sakrament, on może tyle zmienić w życiu człowieka i w moim życiu.
Mhm. Tu jeszcze na tę osobę bym chciała coś dodać, ale wydaje mi się, że to jest kluczowe też, że w naszym etapie w ogóle wzrostu duchowego jest jakiś taki moment, może to możecie też powiedzieć, czy to jest jakiś proces, kiedy faktycznie na to zwróciła uwagę Natalka, że jakby z takiej wiary tradycyjnej, nie, że jakby chodzi się do kościoła w niedzielę, tylko że moi rodzice chodzili i mnie zabierali do kościoła. Nie? Jakby to się stało jakby takim rytmem, nie wiem, dnia, niedzieli. Tak? Ale następuje taki moment w życiu, kiedy człowiek właśnie decyduje się, ja idę, żeby... No właśnie, żeby co? Znaczy, bo tu jakby to, że już taki jest rytm w sensie i takie jest przyzwyczajenie, to odpada, ale właśnie ja idę na mszę świętą, bo jakbyście mogli na to odpowiedzieć.
Bo chcę.
Bo chcę? A dlaczego chcesz?
Bo kocham Pana Boga. Bo
właśnie doświadczam tam miłości takiej.
No właśnie dla mnie to, co też mówiłam, że dla mnie to jest taki moment, w którym mogę być bliżej Niego. Czyli jakby taki moment, gdzie mogę się tak łatwiej odciąć od wszystkiego. W ogóle samo to, że jestem w kościele, a nie na przykład w domu, gdzie też są rozproszenia, tylko że jestem stricte w miejscu, w którym jestem ja i On. Czyli to po prostu no, pomaga mi budować z Nim relacje, nie?
Mhm. Wiadomo, że na przykład Pana Boga można kochać na różne sposoby i różnie to przeżywać. Świat jest pełen ludzi, którzy przeżywają to na inny sposób, ale jeżeli my to w naszym życiu jako taką naszą prawdę odkryjemy, to dla nas to jest najlepsza forma relacji, z nim pielęgnowania tej relacji.
Ja osobiście też wierzę w to, że uczestnicząc w Eucharystii dostaję jakąś łaskę, której jakby nawet nie wiem, ale to, że chodzę, to może nawet nie odczuwam tak na co dzień, ale wierzę w to, że to rzeczywiście mnie chroni i prowadzi tak normalnie w codzienności.
Tak, niesie, bo przez
nawet, niesie przez życie, ale nawet sobie nie zdaję z tego sprawy.
No. Teraz próbuję powiedzieć jakoś na przekór właśnie temu, co powiedzieliście, bo to na to też zwrócił uwagę Maciek. To mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, bo to jest też myśleniu wielu na pewno ludzi. No właściwie można na różny sposób doświadczyć Pana Boga. Nie wiem, w sensie i to można, i taka też jest prawda, bo można go doświadczyć, nie wiem, gdzieś tam, nie wiem, w modlitwie, ktoś medytuje, tak, albo ktoś czyta tylko Pismo Święte, ale co takiego jest w Eucharystii, że tam jest coś wyjątkowego, że jednak nie mamy tego gdzie indziej, znaczy nie otrzymujemy tego gdzie indziej, poza jakby Eucharystią.
No my się karmimy podczas Eucharystii i no tak jak wcześniej zacytowałam z Pisma Świętego, tak trochę nieporadnie, to no nie ma życia poza Eucharystią. Można się modlić, można budować relacje, ale jakby pełnia tego życia sakramentalnego wydaje mi się, że bez Eucharystii no nie może zaistnieć. Tak jak wydaje mi się na przykład na chrzestnych, jeśli ktoś ma zostać chrzestnym, to jego obowiązkiem jest przyjęcie komunii. To jest to też jakby wypełnienie tego wszystkiego. I wydaje mi się, że w wielu momentach naszego życia takiego chrześcijańskiego po prostu bez Eucharystii nie da się pójść dalej.
Mnie się nasunęło takie porównanie, nie wiem, czy teolodzy mnie tutaj nie zastrzelą jakoś, ale to coś w tym jest, że trochę z Eucharystią jest jak z konsumpcją małżeństwa. Znaczy w sensie takim, że okej, może być wszystko okej, ale żeby skonsumować, nawet jeśli mówimy w kategorii konsumpcji, to jest bardzo takie, się mówi o konsumpcji małżeństwa, nie? Takiego, można być małżeństwa, nie może, nie musi. Też jakiś doświadczasz, ale jakby tym pełnie małżeństwa jest jednak konsumpcja małżeństwa też, nie? To nawet do ważności małżeństwa taki jest ważny, żeby to małżeństwo było skonsumowane, nie? W sumie później też, nie? Ale to jest jakby dopełnienie jeszcze naszej wiary, naszego spotkania z Jezusem jest konsumpcja. Konsumpcja, my spożywamy ciało Pana Jezusa, nie? Czyli nie idzie być bliżej jakby Pana Boga, przyjmując fizycznie, bo to trzeba też mocno wierzyć. Bo czy my wierzymy, czy przyjmujemy tylko duchowo ciało? Ale mnie się wydaje, że to trzeba też przypominać, że przyjmujemy fizycznie ciało Jezusa Chrystusa. Nie tylko duchowo, ale to jest prawdziwe ciało. Czyli jakbyśmy się karmili fizycznie. Nie? To jest chyba ważne i wydaje mi się, że wielu ludzi może dzisiaj tego aspektu też nie dostrzega, dlatego oni nie przychodzą na mszę świętą. Nie? Albo się wydaje, że to jest tylko... właściwie takim spojrzeniem, to co Maciek powiedział, że ja mogę się faktycznie wszędzie spotkać, ale to coś więcej, takie super, super jakby spotkanie z Bogiem, nie? Taka konsumpcja, jakby, tak jak małżonkowie są, no nie wiem, czy to dobre porównanie, ale może coś w tym jest faktycznie. Konsumują małżeństwo swoje, tak samo my jakby konsumujemy tą relację z Bogiem przez sakrament właśnie Eucharystii.
Ja się tak trochę uśmiecham, bo chyba też kiedyś mówiłam, że jak przystępowałam do sakramentu komunii, to był we mnie taki ogromny lęk, że jak właśnie będę spożywać to ciało Chrystusa, to będzie naprawdę ciało. I podchodziłam tam do tego księdza, tak się trochę bałam, nie? Tak się naprawdę bałam, że to będzie takie ciało. Potem, no nie mogę tego nazwać, że byłam rozczarowana, tylko że ja się trochę cieszyłam, jak to taka ośmiolatka, że to jednak było inaczej. Chociaż zdarza się do teraz, że są przecież cuda eucharystyczne i nawet gdzieś niedawno oglądałam na YouTubie. Pani przyjmowała komunię do ust z rąk księdza biskupa i ta komunia przemieniła się w prawdziwe ciało Chrystusa z kroplami krwi, co było takie niesamowite, bo nagrane, rzeczywiście sfilmowane. I wtedy też sobie przypomniałam o tych moich lękach, więc jakby no cieszę się, że z jednej strony, że Pan Jezus mnie nie obdarzył taką łaską wtedy.
I to też jest argument na tylko do tego, że właśnie, że zostawił siebie pod postacią chleba, nie? Żeby nam było zdecydowanie trudniej przyjąć po prostu pod postacią ciała takiego ludzkiego, więc dlatego nam zostawił po prostu chleb. I to jest też bardzo piękne. No. A jak gdybyście jeszcze, gdyby ktoś was zapytał, z młodych ludzi, którzy się zastanawiają, czy pójść na mszę, czy nie pójść na mszę świętą. O czego trzeba by zacząć, żeby jakoś wejść głębiej? Co by taką mogło pomóc ludziom, żeby przyszli na Eucharystię, żeby tam się spotkali prawdziwie z Panem Jezusem, z Panem Bogiem?
Myślę, że właśnie znaleźć albo jakiś tam tekst, albo konferencję na temat tego, co się wydarzy rzeczywiście w czasie tej Eucharystii. Bo na pewno jakby poznanie, co każdy moment, co oznacza, no dużo pomaga, po prostu.
I mówię zabrać taką osobę, która regularnie nie chodzi na mszę świętą, to po prostu zabrać na jakąś taką zwykłą mszę świętą. W sensie, bo czasami są msze święte z takimi fajerwerkami, że tutaj gra zespół, a tutaj ksiądz jest takim trochę, no nie chcę tak nie chcę brzydko powiedzieć, ale jest takim celebrytą. Wszyscy są skupieni jakby na tej całej oprawie, a nie na tym, co jest istotą. I w moim przekonaniu to nie zawsze musi zachęcać do przyjścia do kościoła ze względu na Pana Jezusa. Czasami może mieć odwrotny skutek, bo ludzie mają lubią równą atmosferę i niektórym się podoba taka forma, innym się podoba taka. Więc ja bym jakby proponowała zacząć od czegoś takiego zwykłego, a potem można poszukać swojej drogi.
Czy ktoś wie jeszcze w jakiś sposób
że fajnie jest znaleźć świadków tej Eucharystii też. Właśnie jakichś znajomych, przyjaciół, którzy już tego doświadczyli i może się z nimi też wybrać na mszę, bo też ten charakter wspólnotowej Eucharystii jest bardzo ważny.
Mhm. Ale też żeby się nie zrażać, bo tak jak Monia właśnie mówiła, że tam obejrzeć konferencję, żeby wiedzieć, co się dzieje, też no, nie da się ogarnąć całej mszy w takim skupieniu, więc znaleźć sobie coś, co nie wiem, najbardziej uderza cię podczas tej konferencji, co do ciebie trafiło, po prostu skupić się na tym i tak powoli wchodzić stopniowo z każdą muszą coś innego i dalej jakoś podążać w tym.
Taki film animowany, nie? Jakiś czas temu wyszedł, znaczy taki niespecjalnego, ale chyba to jest dostępne ogólnie, tylko że mówiąc właśnie o tym, co się dzieje na mszy, bo to było tak. Chyba takie stricte niby dla młodych, tak. Chyba, dla młodzieży. Ale to jest też moim zdaniem dobre też do dorosłych, w sensie
tak obejrzeć, tak. To jest według objawień Kataryny Rivas, właśnie jakiej mistyczki, która opisała, co się dzieje podczas Eucharystii, nie? To jest...
Ja ciągle chciałem, miałem to w głowie cały czas i tak się zastanawiałem, kiedy to dorzucić, ale właśnie ksiądz wcześniej pytał o taką przemianę w spojrzeniu na mszę świętą i ja tak naprawdę dzięki temu filmowi bardzo zmieniłem spojrzenie i za każdym, może nie za każdym razem, ale bardzo, bardzo często właśnie film się nazywa Największy z cudów, nie? Nie jesteśmy sponsorowani jak coś, ale film naprawdę bardzo...
Lokowanie produktu.
Film naprawdę bardzo pomógł mi spojrzeć na mszę świętą z innej strony i naprawdę często podczas mszy świętej uświadamiam sobie, co się teraz dzieje. Tam właśnie idą anioły, zanoszą nasze dary. To jest bardzo prosto pokazane, ale ciągle przypomina mi to, okej, Kuba, jesteś jednak na mszy świętej, co tu naprawdę się dzieje teraz.
No. Drodzy Państwo, zapraszam teraz na krótką przerwę. Agnieszka mi tutaj pokazuje zegarek. Że musimy zrobić małą przerwę, krótką muzyczną przerwę. Agnieszka na pewno coś dobrego wybierze, jakąś dobrą muzykę, którą my mamy zawsze w radiu, zawsze dobrą muzykę, to nie ma żadnej wątpliwości, więc zapraszamy za kilka.
Oh,
witamy po muzycznej przerwie. Przed przerwą mówiliśmy o sakramencie Eucharystii, o tym, czym dla nas jest Eucharysta. Podzieliliśmy się doświadczeniem Eucharystii, takim osobistym, co się dzieje takiego na Eucharystii. A teraz chciałbym, żebyśmy podjęli temat kolejnego z sakramentów. To jest sakrament pokuty, jak jeszcze też powiedzieliśmy przed przerwą. Należy on do grupy sakramentów uzdrowienia. Chyba wydaje mi się, nie wiem czy się mylę, czy to potwierdzicie, że chyba jeden z trudniejszych sakramentów, w ogóle też w takim odbiorze ludzkim, że sakrament pokuty już wchodzi w taką rzeczywistość bardzo, bardzo osobistą, bo ogólnie jest chyba trudny. Nie wiem czy to potwierdzacie, czy też tak myślicie.
Myślę, że jak najbardziej, bo to nie jest tak jak na przykład Eucharystia, gdzie my przychodzimy, teoretycznie, jasno odpowiadamy tam, ale tutaj jest jakby taki kawałek nas jakby w tym sakramencie pokuty, że my musimy powiedzieć coś właśnie bardzo osobistego, coś co znaczy nie jest jakieś takie przyjemne dla nas, łatwe nie jest, tylko właśnie raczej trudne, no bo związane z czym się tam borykamy, z czym się tam mierzymy. No a jednak mówimy to, wiadomo, księdzu, który jakby jest uosobieniem Boga, ale jednak jest to człowiek. Często na przykład też znamy tego księdza, no bo raczej jak chodzimy do jakiejś parafii, no to z automatu znamy tą osobę. I tutaj trzeba powiedzieć jakieś swoje rzeczy bardzo, no bardzo takie, no niekoniecznie przyjemne, nie? No bo to są nasze słabości, nasze grzechy. No więc wydaje mi się, że pod takim względem, jeżeli się chodzi często, pewnie nie sprawia to aż takiego problemu. Nie osobiście nie sprawia, ale wiem, że wiele osób, które chodzą rzadziej, to bardzo łatwo pewnie chodzi coraz rzadziej jakby z wiekiem, jeżeli tym bardziej nie są... Nie wiem, jak to powiedzieć, jeżeli są takimi typowymi niedzielnymi tylko życielami, że tak chodzą, ale nikt im nie tłumaczy tego wszystkiego, to na pewno jest łatwo jakby od tego odejść, no bo jest to bardzo takie no, niewygodne tak naprawdę. I rozumiem, że może sprawiać taki duży strach przed pójściem. Już tym bardziej, jeżeli się ma jeszcze jakieś historie, że na przykład ksiądz tam coś tam powiedział oceniającego, jakiegoś niesprawiedliwego albo coś tam, no to łatwo myślę jest zrazić się do tego.
Myślę, że dlatego właśnie jest trudne, bo to nawet nie tyle, że mówimy o słabościach, co to się z ogólnym wstydem łączy grzech. No bo znaczy, no na pewno wstyd by nie był jakiś, nie byłby wstydem, gdyby to było dla nas jakieś łatwe i przyjemne, i gdyby to były powody do chwalenia się, a jakby słono nie jest powodem do pochwały i do dumy. I dlatego jest to trudno o takich sprawach mówić. Wiadomo, że dla każdego z nas jest łatwiej mówić o tym, co dobrego się zdarzyło. No. A my po prostu o bardzo konkretnym źle mówimy z naszej strony.
No znowu ci, że zapanowało. Dlatego to faktycznie jest niełatwy temat. Tak.
Ja myślę, że i tak jesteśmy w lepszej sytuacji niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdzie była ta spowiedź taka powszechna.
Publiczna, ale też było tak, że właściwie jedna spowiedź też była taka, że oni się tak często nie spowiadali, że faktycznie tam przed śmiercią się mogli się wyspowiadać i to było różnie ta forma. My właściwie zawdzięczamy tą spowiedź taką uszną, zawdzięczamy mnichom. Chyba i Roskolskim, jak się nie mylę, ale to oni wprowadzili w kościele właśnie tą spowiedź taką osobistą. Kiedyś faktycznie była też taka forma spowiedzi, była publiczna, po prostu publicznie się wyznawało grzechy przy jakiejś wspólnocie i to zdecydowanie było jakoś tam trudniej, ale dla mnie osobiście jako księdza, jako też, który się spowiada, bo chciałbym też to podkreślić, bo ja mam to doświadczenie bycia z dwóch stron, czyli ze strony penitenta, tak nazywamy, i ze strony spowiednika. Dla mnie ten sakrament jest chyba, powiem wam, tak samo jak z tymi wszystkimi sakramentami, to chciałem właściwie na koniec powiedzieć, ale że warto te sakramenty potraktować jako spotkanie z Panem Jezusem. Znaczy ja idę na spotkanie. Znaczy to wydaje mi się już kluczowe. Ja idę się spotkać z kimś, kto jest dla mnie ważny. Dlatego też w sakramentach, to się między innymi też różni od modlitwy, że ksiądz w sakramencie działa, tak opowiem teraz taką łacińską formułę, in persona Christi, czyli w osobie Jezusa Chrystusa, czyli zamiast księdza jest tam Pan Jezus, który udziela, ksiądz udziela mu głosu, nie wiem, swoich te myśli, które gdzieś tam wypowie, to jest dla nas odpowiedzialność, bo my stajemy się jakimś narzędziem, nie? Ale ja idę się spotkać po prostu z Panem Jezusem. Spowiedź święta oczywiście powinna być tym spotkaniem pełnym takiej miłości ojcowskiej, zrozumienia i wysłuchania. To jest podstawa, taka sprawa. Może dlatego też jest trudniej, ja też to pytanie zadałam, dlaczego taki trudny sakrament? No bo po pierwsze, my dopuszczamy, w sakramencie spowiedzi dopuszczamy do swego wnętrza. Jeśli kogoś dopuszczamy do wnętrza, jesteśmy bardziej też podatni na zranienie. Po pierwsze, bo dopuszczamy taką przestrzeń bardzo głęboką i niełatwo nam się też jest otworzyć, nie? Przed kimś, przed księdzem, który na przykład, którego znamy, albo tylko, nie wiem, raz widzieliśmy, czy spotykamy tylko w spowiedzi świętej, ale na pewno ułatwia to, jeśli ja jestem takim przekonaniem, że idę się spotkać z Panem Jezusem. I nieważne, jaki ten ksiądz tam jest. Znaczy, to jest ważne, jaki jest, powinien być dobry zawsze. Ale nieważne, jakby pod tym względem, bo to nie jest najważniejsze, nie? To jest trochę jak szyba. Ksiądz powinien być jak szyba, którą my, jest szyba, ale my widzimy jakby tam Chrystusa, nie? I czasem, ja też spotkałem w swojej drodze naprawdę różnych spowiedników i czasem raz powiedziałem spowiednikowi, że głupoty gada, przepraszam. To powiedziałem, pierwszy raz mi się to zdarzyło, kiedyś w spowiedzi, żeby powiedzieć księdzu, że po prostu, że przesadzę, że po prostu gada takie rzeczy, że... Ale ja na tle jakby jestem dojrzały, że potrafiłem to jakby odłączyć, rozdzielić, nie księdza i to moje spotkanie z Panem Jezusem, nie? Że ja idę po prostu do Pana Jezusa. I to jest najważniejsze. I to wydaje mi się jakoś też kluczowe w podejściu do spowiedzi.
Właśnie chciałam dodać, bo ostatnio jakoś tak rozmawialiśmy z Maćkiem sobie akurat o tym właśnie o spowiedzi, tak właśnie z jednej i z drugiej strony. I jakie się dużo ludzi tak uświadomiło, jak bardzo, czy strasznie trudno jest księdzu być spowiednikiem, moim zdaniem. Co się, znaczy to, co się powie. I jakby, no bo przychodzi ktoś do księdza, prawda, i już ksiądz w ogóle nie zna, tam ktoś coś ubierze jakoś w słowa, nie? I co można jakby na podstawie tych słów, no niewiele się powie, nie? Pewnie godzina by nie starczyła, żeby wyczaić jakby, co tak naprawdę powiedzieć tamtej osobie, nie? Żeby poznać prawdę, to trzeba byłoby pewnie, o właśnie, w butach tej osoby przejść, nie? Żeby wiedzieć, co tak naprawdę takiej osobie poradzić czy coś. Więc wydaje mi się właśnie bardzo ważne, jakby słuchać tego, co powie nam też ksiądz i postarać się wyciągnąć z tego, ale nie brać tego do siebie za bardzo, tak? Czyli tak jak ksiądz mówi, że ksiądz ma wiadomo na tyle taką dojrzałość, że właśnie to jest spotkanie z Chrystusem, a nie z tym księdzem i żeby nie zniechęcać się po tym, co ten ksiądz tam powie, bo co ten biedny ksiądz powie, żeby może skąd on ma wiedzieć, co nam tak naprawdę powiedzieć, nie? Jasne, że wierzymy w to, że no i na pewno się tam modlimy nadzieję, że właśnie trafimy do takiego księdza, który prosi o to natchnienie Ducha Świętego i że Duch Święty będzie przez niego mówił, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, nie zamykać się na ten sakrament przez to, że boimy się, co tam usłyszymy, albo że kiedyś coś tam usłyszeliśmy. To jest tylko człowiek mimo wszystko, nie? Że ksiądz, no właśnie.
Tak, to z tej strony takiej negatywnej, w sensie no. Wzięliśmy pod uwagę jakby taką radę, jeśli ktoś to coś doświadczył, ale jest mnóstwo takich bardzo pozytywnych przykładów. Są dobrzy spowiednicy, którzy nam wskazują pewne drogi, nie? Którzy potrafią to sobie aktywizować, dlatego wydaje mi się, że sakrament spowiedzi świętej jest ważny, bym w życiu nie zmienił w kościele sakramentu spowiedzi. Znaczy w tej formie, która jest. Dlaczego? W kościelach ewangelickich jest tak ogólna spowiedź. Nie? Czasem mówią w tym kościele niemieckim też, że wystarczy, że tam jest sobie znak krzyża, w akcie pokutnym miał wszystko zgrzeszone. Nie? Że to nie jest potrzebne, że mamy się przed kimś spowiadać. Ale z punktu wydaje mi się psychologicznym jest to bardzo ważne. Po pierwsze, dlatego że jeśli ten wstyd się pojawia, on też jest ważny. Jeśli człowiek traci wstyd, to się zaczynają często tragedie, nie? Bo wstyd blokuje nas, znaczy wstyd nas chroni przed tym, żeby nie wejść to drugi raz, nie? Bo nam jest wstyd. I jeszcze mamy jakieś sumienie, że pokazuje nam, że coś jest złego, nie? I się wstydzimy tego. Choć to nie jest najważniejsze w spowiedzi, naprawdę. Ale to, co jest moim zdaniem ważne, to jest to, że my to nazywamy po imieniu, czyli my musimy się najpierw zastanowić trochę nad tym, co zrobiliśmy, nazwać to, co jest już kluczowe, czyli powiedzieć, ja ten grzech popełniłem taki i siaki, nazwałem to, a po drugie werbalizuję to, czyli to wypowiadam, czyli na głos to wypowiadam, co jest już terapeutyczne bardzo. Choć ja rozdzielam jakby sakrament spowiedzi świętej od terapii, bo to trzeba oddzielić, nie? Ale to już pomaga, tak? I trochę też pomaga jakby nabrać pewnego dystansu, bo jeśli ja to opowiadam jakiejś osobie drugiej, to ta osoba już z dystansem na to patrzy. Czyli ja nigdy nie jestem wobec Ciebie obiektywny. Nie? Nigdy, nigdy nie jesteśmy wobec Ciebie obiektywni. Nie? Ale jeśli ktoś to z boku zobaczy, to jest z innej strony, to może mi też pokazać, wskazać pewne drogi, które ja nie dostrzegam w tym momencie. Nie? I moim zdaniem to jest bardzo, bardzo ważne. Nie? Żeby pod względem takim bardzo takim rozwojowym, takim wskazania drogi. Jakby poza tym, co się też dzieje jakby w tej relacji z Panem Jezusem, z tą drugą osobą. Nie? Oczyszczenie z grzechów, łaska oświęcająca, to wszystko za tym idzie, o tym nie możemy zapominać, nie? W spowiedzi świętej. I to jest moim zdaniem chyba jeden z piękniejszych sakramentów, który no, dla mnie osobiście jako spowiednika i jako tego, który się spowiada, to są dwa najważniejsze sakramenty, to jest Eucharystia i spowiedź, które daje te życie kapłańskie, mimo tego, że to jest trudne, naprawdę. Ja już 12 lat spowiadam, w sumie, no 12 lat będę mieć maju kapłaństwa. Nie wiem, ile ludzi wyspowiadałem w życiu, naprawdę. Nie liczę tego, ale na pewno było bardzo, bardzo dużo i różne sytuacje spotkałem w życiu, w sakramencie spowiedzi. Ale też doświadczyłem wielkiej łaski Pana Boga, jak Pan Bóg daje. To też daje kapłanowi, daje też naprawdę dużo takiej satysfakcji i takiej radości z tego, bo się widzi świętość człowieka także w spowiedzi, widzi się grzeszność, no widzi się po prostu ludzkie życie, jakie w całej jego okazałości. I mówię też świadomie, że widzi się świętość ludzi, jaką mają naprawdę wielką relację z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję.
Ja bym jeszcze dodała, ale zgodzę się bardzo z tym właśnie, że to tak dużo pomaga w tym, żeby starać się jakby nie wpadać w to samo, przez to, że właśnie musimy to nazwać, przez to, że musimy pójść, że coś się wydarza takiego namacalnego. A jeszcze bym dodała, że uważam, że to jest bardzo dobre w tej formie, w jakiej to jest, że też słyszymy, że rzeczywiście ktoś nam to odpuścił i wiemy, że na pewno jest to odpuszczone, a tak to samemu tak bym myślała, kurczę, no nie wiem, czy mam taki wystarczający ten żal, czy coś. A tak to jest taki moment, w którym rzeczywiście, dobra, jest, teraz zaczynasz na nowo, masz czystą kartę, nie? Coś jest odpuszczone i znowu jesteś w łasce uświęcającej, prawda? A tak samemu to może by było tak bardzo ciężko stwierdzić.
Jest konkretny znak właśnie, wchodzimy tutaj znowu do definicji, nie? Ten ksiądz kreśli znak krzyża, jest ta formuła rozgrzeszenia, jest jakiś taki zewnętrzny znak, który nam pomaga tak zostało to odpuszczone. W razie czego mogę zawsze zwalić na kościół, jak tam do góry, nie? A wiesz, on mnie odpuścił, nie? To jest twój kościół, więc... To nie moja wina, nie? Mogę zawsze zwalić na kogoś innego, nie? Tak, ale tak się śmieję oczywiście, nie? Ale coś tam jest, serio.
Bo też na przykład czasami sobie myślałam, czasami idziesz do jakiegoś księdza, no tak w ogóle nic nie skomentuje. I ja czasami takie mam myślę, kurczę, ciekawe, czy w ogóle to było ważne, czy nieważne, czy w ogóle ten księdz nie słuchał mnie, czy nie. Ale sobie myślę, no tak, ale tak jest ustanowione, że po prostu to jest rzeczywiście odpuszczone, nie? I że, no tak, no jakby ufamy po prostu temu, co kościół jakby wytyczył, nie?
No taka właśnie, czasami to jest też dobre, żeby nas wyrzuty sumienia nie zżarły.
Może czasami dobrze
spowiedź, ale w ogóle jak spowiedź, że to jest, bo tak to nas to mogło zeżreć kiedyś. Tak na pewno, jak się tam parę lat, wiadomo, tak nawet porównując nasze życie takie dziecięce, jak sobie patrzymy, o, było się takim niewinnym i tak to było wszystko takie, wiadomo, nawet te takie dziecięce problemy, dziecięce jakieś tam kłótnie, a teraz patrzy się, że po prostu im dalej w życie, tym jest też ciężej dokonywać jakichś wyborów moralnych i że czasem faktycznie wybieramy zło bardzo świadomie i to dotyczy na pewno każdego człowieka mniej lub bardziej i po latach jest ciężko, jak się na to patrzy gdzieś tam.
Zdecydowanie, Maćku. Tak, to jest. Oczywiście to się zmienia, my się zmieniamy, nie?
Reflektuję sobie różne rzeczy, nawet regularnie chodząc do tej spowiedzi. Czasem właśnie mówią, że jest dobrze przed ważnymi punktami w życiu zrobić taką spowiedź generalną, żeby wrócić do tych momentów z całego życia.
Tak. Będziemy już powolutku tak zbliża się do lądowania, lądujemy powolutku. I chciałbym jeszcze Was zapytać o taką rzecz, jak byście zachęcili Waszych rówieśników do tego, żeby przystąpić do spowiedzi świętej, żeby jednak się nie bać, żeby to zrobić. Jakiś taki jeden argument, czy dwa argumenty, które by jakoś tak...
Ja na pewno ze swojego życia, że jest takie doświadczenie, być może właśnie takie bardzo subiektywne, pewnej lekkości po spowiedzi, że człowiek się po prostu czuje bardzo lekko. I to jest naprawdę takie No takie bardzo podobne, jak ktoś powie wybaczam ci, ale wiadomo, że to właśnie czasem jest ciężkie, bo proszenie, czasem nawet znalezienie tej sytuacji do powiedzenia przepraszam i proszę o wybaczenie, bo czasem po prostu my nie mamy tej już możliwości, bo jakichś osób już nigdy nie spotkamy w życiu, bo zrobiliśmy coś tak bardziej złego przeciwko jakiejś grupie czy systemowi i często jest bardzo ciężko usłyszeć to wybaczam ci i to właśnie jest tak bardzo pomaga, czyli wychodzi taki lekki po spowiedzi.
Maciek bardzo fajnie powiedział wcześniej o tym, że wybycie wyrzuty sumienia nie zżarły. To rzeczywiście jak się widzi kogoś, kogo zjadają te wyrzuty sumienia, to warto jest zasugerować pójście do spowiedzi albo choćby rozmowę z kapłanem, bo ona może zakończyć się spowiedzią. Nawet jeśli ten ktoś jest daleko od kościoła, bo to może być taki punkt zwrotny w jego życiu. A zupełnie inaczej jest pójść do spowiedzi i powiedzieć o pewnych faktach ze swojego życia, niż powiedzieć o nich do swojego kumpla, bo ten kumpel wysłucha i w sumie to jakby z kumplem nie rozmawia się o tym, o jakichś rzeczach w kategoriach zła. Zrobiłem to, no okej, może to nie było fajne, albo w sumie robiłem to i było fajnie. A jak się idzie porozmawiać z księdzem, który uosabia w tym przypadku Pana Boga, to się staje w takiej prawdzie. To, co zrobiłem, było złe i ja nie chcę tego już więcej robić. I tak jak Monika zaznaczyła, że ma się takie namacalne, że ja odpuszczam Tobie grzechy. Tych grzechów już nie ma. Nie ma już Cię co zżerać, bo tego już nie ma. Ty już to powiedziałeś i teraz od tego momentu zaczynasz nowe życie. Więc właśnie dla takich różnych ludzi, którzy są w różnych kryzysach, no zdarzają się naprawdę, przecież zdarzają się takie tragedie. Ktoś komuś umarł, miał jakieś nieuregulowane sprawy takie relacyjne, to taka spowiedź z życia może zmienić bardzo dużo i otworzyć furtkę do tego, żeby rozpocząć naprawdę piękny etap.
Też myślę, że jest warto w takich chwilach się wyprawić do spowiedzi, w których my się bardzo niegodni Bożej miłości czujemy. Że właśnie, to oczywiście potrzeba też kapłana, który umie nas przekonać właśnie o tym Bożym miłosierdziu, co jest też taką wielką sztuką.
No ja myślę, że też to, co mnie bardzo przekonuje, jednak jak jestem w stanie grzechu, no to osobiście uważam, że wtedy zły ma większy do mnie dostęp, tak? Czyli jestem bardziej podatna na to, żeby w kolejne grzechy wpadać. No i jestem dalej od Boga i zawsze w łasce uświęcającej, on nie ma tak do mnie dostępu. Jestem bliżej Boga i choćby z tego względu, osobiście chyba najbardziej z tego względu, lubię być w tej łasce uświęcającej, nie?
Tak.
Nie trwać, nie czekać.
O, to jest racja. Poza tym jest taki efekt kuli śnieżnej, jak się jeden grzech popełni, to potem już idzie, nie? Ta kula się
po prostu toczy. Ale już i tak skruszyłem, nie mogę iść.
No właśnie, tak. Takie myślenie, tak zruszyłem to. Już tak nie mogę iść.
A to w następnym razem, razem.
Coś w tym jest, no. Coś w tym jest.
To ja bym może dodała do tego jeszcze, że jak człowiek ciągle się z tych samych grzechów spowiada, to uważam, że fajna opcja jest taka, żeby sobie poszukać stałego spowiednika. Wtedy też jest taki właśnie, ksiądz Cię poznaje, ksiądz Cię zna już i łatwiej jest wtedy pracować nad pewnymi rzeczami. Więc to by była taka moja rada, bo mnie osobiście to bardzo dużo dało
w tym czasie. Rację, Niko. Dziękujemy za podjęcie tego tematu. Na pewno mogliśmy dużo o tym opowiadać jeszcze, naprawdę, ale dzięki. Nikola, Kuba, chciałbyś coś jakby zachęcić swoich rówieśników?
Ja myślę, że czasami ludzie mniej albo bardziej wierzący mają w życiu czasami takie momenty, że myślą, dobra, chciałbym naprawdę zacząć od nowa, taki, żeby był taki punkt zwrotny i po prostu, no, żeby zacząć nowe życie, patrząc też na te wszystkie czyny, które się jakby uczyniło i wszystko, co się po prostu zrobiło, żeby był taki moment, żeby było cięcie po prostu w tym całym życiu. I czasami mówi się, że zacznie się nowy rok, to zrobię to, zrobię tamto, będzie lepiej. To żeby spowiedź właśnie była może, żeby niekoniecznie czekać na następny rok, ale żeby po prostu był taki moment. Myślę, że to każdemu dobrze zrobi.
To jest takie dobre hasło. Niech spowiedź będzie twoim nowym rokiem.
Proszę, Kuba, napiszemy do konfesjonału.
Dobrze, żeby z mocnym postanowieniem poprawy było jak z postanowieniami.
Jeśli na miesiąc starczy zapału,
to już jest.
Ale to też może tak trochę pomagać kształtować no, charakter, bo no, tak jak właśnie tutaj Nicole mówiła o tych grzechach takich stałych, w których cały czas upadamy, no to właśnie jeżeli jest to spowiedź, dostajemy jakieś dobre wskazówki, to też po prostu pomaga nam jakoś podbudowywać siebie i może właśnie dodać woli do tego, żeby powoli zacząć walczyć z tymi grzechami, przy których najczęściej upadamy i po prostu też w jakiś sposób kształtuje nas.
Czy ogólnie zachęcamy do spowiedzi, tak? Zachęcamy ludzi do spowiedzi, do Eucharystii. I oczywiście każdy się musi też samemu przekonać, ale żeby się przekonać, trzeba spróbować. Nawet jeśli ktoś dawno był w spowiedzi, ma jakieś negatywne doświadczenie, to spróbujmy to potraktować jako spotkanie z Jezusem Chrystusem. Faktycznie może odradzić, może jakieś coś zaczerpnąć gdzieś tam wiedzy, kto jest jakimś dobrym spowiednikiem, czy zachęcić do tego. Więc zachęcamy. Moi drodzy, zbliżamy się do końca naszej audycji. To jest audycja, muszę z mojej perspektywy powiedzieć, ostatnia w tej formie. W sensie już tłumaczę, dlatego że jak już też słuchacze naszego rada wiedzą, zjeżdżam do Polski. Rozpoczynałem moją posługę w parafii świętego Józefa w Chorzowie. No z racji tego, że nie będę tutaj w Wiedniu, tą grupę oczywiście nie zawieszamy. Tym młodzi się dalej będą spotykać na fali. Oni są dalej na fali, ja tutaj już zbliżam się do brzegu, muszę dopłynąć, albo po prostu zmienić inną łódź. Ale oni są dalej na fali, dalej będą tutaj surfować pięknie. Będą mieli innego sternika tutaj, bo właściwie nie sternika, tylko sterniczkę, muszę powiedzieć. Już przedstawię tutaj może siostrę Faustynę, którą na pewno nasi słuchacze znają właśnie z innych audycji, między innymi także z audycji na styku siostra Faustyna przejmie tutaj tą grupę, będzie tutaj prowadziła, będzie się z wami spotykała. Przyjmiemy na pewno z wielką taką radością, ufnością i z życzliwością. Więc następne już spotkanie nasze radiowe, właściwie wasze radiowe, będę słuchać teraz z tej drugiej strony, odbędzie się w marcu, ale to już właśnie siostra Faustyna tutaj dołączy do tej grupy. Serdecznie ją pozdrawiamy, jeśli też słucha tej audycji, czy będzie ją słuchała, właśnie to serdecznie pozdrawiamy i oczywiście przyjmujemy ją z wielką taką życzliwością.
Pozdrawiamy i czekamy na siostrę. A ksiądz tak powiedział jeszcze tak między słowami o tym, że my jesteśmy na fali, a ksiądz tak bardziej do brzegu, to jest piękna nazwa audycji, którą mógłby ksiądz poprowadzić.
Do brzegu. Zmierzamy do brzegu. Więc może się jakaś po prostu się jakiś pomysł na audycję tam w Chorzowie się zrodzi. Po prostu płyniemy do brzegu na przykład, czy brzeg, który nazwiemy Chorzowym. Więc wszystko jest. Jeśli pan Stasiu nas słucha, to myślę, że on to podchwyci jakoś. Dziękujemy za poświęcony czas, dziękujemy za waszą obecność. Ja dziękuję przede wszystkim tutaj naszej wspaniałej młodzieży, która tutaj jest z nami i bez której by nie było tej audycji. Dziękuję wam z całego serca. No i przede wszystkim także naszym słuchaczom, tym, którzy nas słuchają, całemu radiu droga.
No ja to tak w imieniu trochę chyba wszystkich powiem, że też bardzo chcielibyśmy właśnie księdzu podziękować, bo to Duch Święty i ksiądz Łukasz zainicjował tutaj Młodych na Fali. Właśnie dzisiaj się zastanawiałam, ile to już było audycji i myślę, że już chyba z 13. Wow. Więc już z półtora roku jesteśmy na fali. Więc bardzo, bardzo dziękujemy właśnie na nowej parafii. Życzymy życzliwych ludzi takiego zapału do pracy i tak jak właśnie tutaj ksiądz ewangelizował, żeby to dalej trwało i radości.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego. Dziękuję, dziękuję. Ściskam was bardzo mocno, zaraz będę płakać. Więc dziękuję, dziękuję bardzo.
I jeszcze stałego dostępu do internetu, żeby ktoś się mógł znaleźć.
Tak, bo tutaj jest niech powiedział, że przyjmiemy siostrę, że na naszej audycji, więc myślimy, że nie zrezygnujemy.
Ja będę was słuchać. To, jako swoje można... dziecko, które teraz oddaję wychowanie komu innemu.
Do adopcji.
Przekazuję dziecko. Więc na ile to będzie trwało, jeśli się będzie jeszcze, to by było bardzo, bardzo fajnie, bo warto. My się też spotykamy razem, to też jest bardzo, bardzo fajne, takie, że możemy razem się formować. Bo my się też przede wszystkim formujemy w czasie tych audycji, o to mi też się rozchodziło. Zmieni się na pewno może jakiś profil tego, jakby w sensie takim organizacyjnym. Siostra po prostu jest bardziej poukładana niż ja, więc na pewno będzie to bardziej jakoś tam... ta współpraca na pewno będzie też jakoś inaczej wyglądała, ale to fajnie, jak się też zmienia, to też można zobaczyć, zawsze jest coś ciekawego i pięknego. Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za to, że byliście razem z nami. Z Panem Bogiem.
Każdy z...